sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
No to chodźmy pod barany.
To południowo-zachodnia część rynku. Narożnik ulicy Świętej Anny i Pierzei CD znajduje się pod numerem 27.
Helena Postawka Lech, Międzynarodowe Centrum Kultury. Pierwotna nazwa tej kamienicy brzmiała Gdzie Barany? Właściwie tutaj taka dygresja, każda kamienica na rynku ma jakieś swoje zawołanie, jakieś swoje wezwanie. One bardzo często ewoluowały, ale za każdym razem wynikały z czegoś konkretnego, z tego, co się w danym miejscu działo, z czym to miejsce było związane. I tak jest też z tą kamienicą. Dzisiaj widzimy na fasadzie barany, ale nazwa jest wcześniejsza. Prawdopodobnie w tym miejscu po prostu handlowano pogłowiem rogatym i stąd właśnie nazwa Gdzie Barany, która dzisiaj właśnie została przekształcona w nazwę Pod Baranami, a w XIX wieku przyoblekła się w barany, które widzimy na fasadzie tego budynku. Wejdźmy już do środka. Bo tutaj przechodząc przez sień tego budynku, jeżeli popatrzymy w górę, to zobaczymy sklepienie żebrowe. To jest jedna z tych pozostałości właśnie najstarszych fragmentów tej kamienicy, czyli późno-średniowiecznego etapu rozwoju tego budynku. I znowu, jak wszystkie życiorysy kamienic, to jest życiorys skomplikowany. Początki budynku to późne średniowiecze, gdzie właściwie były to dwie kamienice połączone później przez jednego ze znamienitych właścicieli tej kamienicy, czyli Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza króla Zygmunta Starego. On odpowiadał właśnie za renesansową przebudowę tego budynku i on połączył istniejące w tym miejscu dwa budynki w jedną kamienicę.
Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury. Just Decius albo Justus Decius, ewentualnie Ludwik Decius, był bardzo ważną postacią dworu Zygmunta Starego. Pochodził z Alzacji, był z kolei historykiem, ekonomistą, dyplomatą. Na dworze królewskim zajmował się finansami i nie jest przypadkiem, że dysponował funduszami, które pozwoliły mu na przejęcie dużej kamienicy przy rynku, a potem na jej głęboką przebudowę. W Krakowie kojarzony jest głównie z willą Decjusza, położoną po zachodniej stronie miasta, w Lasku Wolskim. Willą, jedną z pierwszych tego typu, która została zbudowana mniej więcej w tym samym czasie, kiedy trwały prace przy przebudowie pałacu pod Baranami w pierwszej połowie XVI wieku.
On też zajmował się, oprócz tego, że finansami, to zajmował się pisarstwem. Jednym z jego dzieł jest trzytomowe dzieło o starożytności Polaków, De Vestutabilis Polonorum, które opisuje bardzo piękną łaciną, więc to jest też wspaniały zabytek języka i literatury, ale opisuje wydarzenia fikcyjne, powiedzmy sobie szczerze, opierając się na źródłach bądź nieistniejących w ogóle, bądź wymyślonych, fabrykowanych. I opisuje właśnie pochodzenie, można powiedzieć, Polaków, którzy pochodzili niby od Sarmatów. Decjusz tam przywołuje bardzo długą listę właśnie takich sarmackich królów, którzy to niby dali początek polskim rodom magnackim i szlacheckim. Później kamienica przeszła w ręce kolejnej znanej postaci z dziejów Polski, a mianowicie Stefana Batorego. I w tym właśnie czasie w kamienicy możemy też znaleźć wątki węgierskie. Mieszkał tutaj poeta węgierski. Tablicę upamiętniającą jego obecność tutaj znajdziemy od strony ulicy Świętej Anny.
Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Wątki węgierskie na pałacu pod Baranami. Jest tablica upamiętniająca pobyt Balinta Bolosiego, świetnego poety renesansowego węgierskiego, który nie występował tutaj jako poeta, ale przybył do Krakowa jako jeniec Stefana Batorego. Węgry w tym czasie, w drugiej połowie XVI wieku, nie istniały, już zostały podbite przez Turków, a pozostałe części podzielone pomiędzy Habsburgów i niezależne księstwo siedmiogrodzkie. Urodzony na górnych Węgrzech, a dzisiejszej Słowacji, Bolosi był w habsburskim wojsku i walczył ze swoimi węgierskimi, ale jednak przeciwnikami z Siedmiogrodu i został przez wojska Batorego pojmany, ale ze względu na swoją inteligencję, kontakty, szybko król Stefan Batory go polubił i ściągnął tutaj do Krakowa, jak został królem Polski, a Bolosi oprócz tej swojej służby był człowiekiem bardzo towarzyskim, niezliczona ilość romansów plus intratny handel winem węgierskim sprawiły, że świetnie się tutaj w Krakowie odnalazł, ale pokazuje też specyfikę całego południa Małopolski, bo przecież i w Tarnowie mamy wielkie przesklepione piwnice i Prosperity Biecza, pięknego miasta dziś na granicy z Podkarpaciem, pokazuje, że tędy szły wielkie karawany z winem. Pamiętajmy, że za przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę szła bardzo konkretna potrzeba, czyli nawet jeśli spożycie wina nie było tak popularne jak dzisiaj, to jednak do działania każdej parafii potrzebny był jakiś zapas tego trunku i skądś go należało brać. Nie były to wina francuskie, hiszpańskie jak dzisiaj w sklepach, tylko właśnie przede wszystkim wino węgierskie, czyli Tokaj. Region Tokaju dziś podzielone pomiędzy Węgry i Słowację, bo trzeba pamiętać, że północny Tokaj to Słowacja, to okolice Koszyc właściwie, tam już się ten region zaczyna i to stamtąd przybywały do Małopolski karawany z winem, a drugi kierunek to są Morawy i wspaniałe wino morawskie oraz wino z Dolnej Austrii, z okolic Krems. To były te kierunki, którędy trunek wędrował do Polski i Kraków był tutaj bardzo ważnym węzłem. Można powiedzieć, że to jest taki nowożytny szlak bursztynowy, jeśli pomyśleć o tych białych winach od słomkowego do bursztynowego koloru Tokaju, Osu.
Tak więc znowu, jakby wiele wątków w jednym miejscu.
Miejscu, które świetnie pokazuje taki proces zwłaszczania Krakowa. W XVI wieku te kamienice są przebudowywane z gotyckich na renesansowe czy manierystyczne, coraz częściej przez włoskich architektów, są tynkowane, coraz częściej ich ornamenty nawiązują do architektury włoskiej. No i pas pod bramami z tymi swoimi łukami, arkadami, z tymi właśnie takimi odniesieniami do architektury południowej świetnie pokazuje ten proces. Jest właśnie takim florenckim pałacem czy weneckim pałacem przeniesionym z południa na północ. Natomiast w wieku XIX ten dom związany jest z historią rodziny Potockich. Potockich, którzy do pewnego stopnia byli takimi nieformalnymi władcami Rzeczpospolitej Krakowskiej. Ich rezydencja znajdowała się w Krzeszowicach. Natomiast tutaj był ten krakowski dom. Najpierw Artur i Zofia, to oni jeszcze w czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej, tuż po końcu wojen napoleońskich, tworzą rodzaj takiego salonu, miejsca spotkań. Oni też działają na rzecz tego, aby w jakiś sposób odbudować Kraków. I oni też jako jedni z pierwszych wydobywają tą mitologię miasta Krakowa. Tworzą z niego tą duchową stolicę Polski i Polaków. Ich następcy zaangażowani są z kolei w życie polityczne autonomicznej Galicji. Najpierw Adam Józef Potocki, a potem Artur Władysław należą do tych najważniejszych postaci, najznamienitszych postaci ówczesnego Lwowa i Krakowa. Kiedy w 1881 roku do Krakowa przybył Franciszek Józef, to właśnie tutaj przebywał, tutaj zamieszkał, był gościem tego domu. Ta wizyta właśnie u Potockich była takim, jakby to powiedzieć, potwierdzeniem związku, który od końca 60. XIX wieku rodzi się między elitami arystokratycznymi Galicji a tronem cesarskim w Wiedniu.
Tak.
Kraków to miasto mitów, miasto mitotwórcze i Decjusz świetnie się wpisuje w tę opowieść. Natomiast jeszcze jednym takim mitem Krakowa związanym z domem pod baranami, z pałacem pod baranami jest piwnica pod baranami. Po II wojnie światowej potoccy już nie zarządzają tym domem. Tutaj działa Wojewódzki Dom Kultury, a po odwilży 56 roku, kiedy z przestrzeni Krakowa znikają portrety Józefa Stalina, życie w Krakowie staje się ciut bardziej znośne, wesołe i jednym z tych takich bez wątpienia rozweselających elementów tego życia jest piwnica pod baranami z jej niezapomnianym maestro Piotrem Skrzyneckim, uwiecznionym pomnikiem na rynku znajdującym się przy wejściu do kolejnej kamienicy.
Notabene Piotr Skrzynecki był niedoszłym historykiem sztuki. Studiował historię sztuki, podobno Karol Estreicher, który miał jeszcze okazję go uczyć, mówił, że to był zbyt zdolny człowiek, żeby skończyć te studia. I faktycznie osobowość Skrzyneckiego, szalenie charyzmatyczna, doprowadziła do tego, że piwnica stała się właściwie no, czymś więcej niż kabaretem, bardziej fenomenem kulturowym, pewnym właśnie mitem, legendą, która w Krakowie myślę, że trwa do dzisiaj.
Roman Kawalec, pracuję tutaj od 1974 roku w piwnicy pod baranami, też w MCK. Jestem dźwiękowcem, już prawie 46 lat tutaj pracuję. Zajmuję się głównie nagłośnieniami, oświetleniami też wszystkich koncertów, które realizujemy w piwnicy, na zewnątrz, też na całym świecie właściwie, gdzie tylko żeśmy wyjeżdżali, ja zawsze z nimi wyjeżdżałem. Repertuar jest na tyle zróżnicowany, że jest bardzo dużo muzycznych rzeczy, więc to wszystko musi brzmieć tak, jak sobie kompozytor wymarzy, gdzie najczęściej, no nie wiem, czy Zygmunt Konieczny, czy Jan Kanty Pawluśkiewicz, czy kiedyś tam Marek Grochuta, zawsze mieliśmy próby dosyć takie obszerne, że tak powiem, czasowo, żeby to wszystko dograć tak, jak ma być. I potem było to, że tak powiem, egzekwowane na koncertach. Graliśmy na całym świecie, więc począwszy od Centrum Pompidou w Londynie, w Hammersmith Hall, w Nowym Jorku, w Kanadzie, w Los Angeles, w San Francisco, w Niemczech. W tej chwili mamy nowych kompozytorów. Oczywiście gramy stare numery, to takie hity piwniczne z lat 50., 60. czy 70., ale to już wykonują inni ludzie. Troszkę w innym brzmieniu oczywiście. Kiedyś rzeczywiście instrumentarium w piwnicy było bardzo ubogie, bo to był tylko fortepian, skrzypce. Czasem się pojawiał jakiś kontrabas albo flet. W tej chwili opieramy się już głównie właśnie na fortepianie, skrzypce. Troje skrzypków jest, są dwie gitary, jest kontrabas. Troszeczkę inaczej to brzmi.
A ta złota epoka piwnicy to lata 60. i 70. Jesteśmy w narożniku rynku i warto dodać, że w kolejnym narożniku rynku no, działał w tym samym czasie Tadeusz Kantor. Lata 70. to czas umarłej klasy, czas być może najważniejszych przedstawień premier w historii Kriko 2. No i rzeczywiście w tych trudnych, smutnych latach, w pewien sposób smutnych, Kraków jest miejscem bardzo wesołym, inspirującym i żywym. To jest jeszcze jeden z paradoksów tego miasta i paradoksów rynku głównego.
Tak jak Michał wspomniał, tak to był też ten oddech, więc tu tłumy były wielkie. Właściwie każdy występ kabaretowy spotykał się z entuzjazmem. Ludzie przychodzili z dwóch powodów. To znaczy z jednej strony nie było tak bardzo znowu wiele miejsc, gdzie można iść, więc szło się do piwnicy, a z drugiej strony istniało takie napięcie, jakby twórczość piwnicy i ta działalność kabaretowa, którą dzisiaj byśmy nazywali trochę taką tricksterską, opierała się też na tym, że każdy kabaret łączył się z jakąś zaskakującą sytuacją, prowokacją, czymś dziwnym. I organizatorzy piwnicy nieraz wpadali w tarapaty za wkładanie chociażby popiersia Lenina do klatki. Ale te tłumy, które tu ściągały, powodowały, że niejednokrotnie wręcz ciężko było wejść. I tajemnicą Poliszynela było to, że piwniczne okienko od strony ulicy Świętej Anny prowadzi prosto za kulisy. I spóźnieni goście, którzy jednak bardzo chcieli, tam często się wślizgiwali tym okienkiem i jednak przynajmniej zza kulis oglądali spektakl.
Takim osobnym wydarzeniem w historii miasta były imieniny Piotra, kiedy rynek świętował, fetował, bawił się.
Nie zawsze rynek. Ja jeszcze pamiętam właśnie imieniny Piotra, które odbyły się na nowo otwartym, wyremontowanym dworcu krakowskim. Co ciekawe, dworzec wtedy jakby nie zawiesił działalności. Pociągi przyjeżdżały, ludzie wysiadali i wpadali w świat ludzi w sukniach balowych, popijających różne trunki i artystów chodzących pomiędzy tymi i śpiewających.
Kamp, transgresja, granie z symbolami, mitami. To, co być może jest najbardziej ciekawego i zaskakującego w przestrzeni miasta Krakowa.
Postument po Koniewie dalej stoi. Kino pod Baranami, jak widać, ta nazwa generuje po prostu tutaj taki ferment. Jedno z krakowskich kin studyjnych, kino o ambitnym, ciekawym repertuarze, organizator licznych festiwalów. I myślę, że warte wspomnienia, bo kina repertuarowe, kina studyjne w centrum Krakowa no niestety powoli znikają. Jeszcze niedawno na ulicy Świętego Jana kompleks kinowy Aneks Reduta Sztuka. Niestety dzisiaj jesteśmy świadkami wręcz wyprucia kamienicy i prawdopodobnie powstanie tam hotel, apartamenty, kolejny hotel. Tak więc cieszmy się z tego, że mamy kino pod Baranami i jeszcze możemy tu przychodzić.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.